Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa i naszego gościa. Dziś rozmawiamy z panem Krzysztofem Krukiem.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof na co dzień reprezentuje Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie przy ulicy Karłowicza, ale ponieważ młodzi ludzie, młodzież, to są pańscy przede wszystkim pacjenci i podopieczni, będziemy rozmawiać właśnie na ten temat, na ten trudny temat w aktualnych, niełatwych czasach. Jak rozpoznać problem, kiedy pojawia się on u młodego człowieka? Problem związany z samotnością, z izolacją, problem związany często także z uzależnieniami. Jak pomóc w takiej sytuacji? Gdzie się potem pomóc zgłosić? Jak rozmawiać z młodym człowiekiem, kiedy, jak podejść do niego? Jak się komunikować, kiedy podczas aktualnej sytuacji zauważamy, że coś się złego dzieje? To są takie, przepraszam, pytania, które na początku postanowiłam przekazać panu i państwu i zaprosić do wysłuchania naszej dzisiejszej rozmowy. Oczywiście zdalnego spotkania, bo reżim sanitarny tego wymaga, ale państwo też pracują i pewnie o tym pan powie, na jakich zasadach, żebyśmy nie tracili ducha i nadziei, że kiedy jest problem, to z tym problemem zostajemy sami. Panie Krzysztofie, oddaję mikrofon.
No właśnie, witam Państwa serdecznie jeszcze raz, witam Pani Ewo. Czasy się nam zmieniły w dosyć znaczący sposób. Jeszcze pamiętam kilka miesięcy temu mogliśmy usiąść wieczorem w studio i w takim przyjaznym, ciekawym klimacie porozmawiać o problemach społecznych. Dzisiaj rozmawiamy zdalnie i myślę, że większość ludzi też przeszła na taką pracę, na taką aktywność zdalną.
No tego wymagają od nas i obostrzenia, tak. I sytuacja pandemiczna, tak? I zdrowy rozsądek.
Powiem, zacznę od siebie, że mi trochę jest trudno w tej sytuacji się odnaleźć i pewnie wielu ludziom jest w jakiś sposób trudno nagle ograniczyć kontakty społeczne. Mhm. Ale my jako poradnia dla dzieci staramy się pracować normalnie, o ile takiej normalności można w ogóle mówić w dzisiejszych czasach. Także spotykamy się z dziećmi i z rodzicami w poradni tutaj na żywo, w gabinecie. Bo uznaliśmy, że jeżeli chcemy skutecznie pomagać młodzieży, dzieciom, to taka praca ma wtedy sens, że trudno gdzieś tam rozmawiać o kłopotach, o problemach w przeżywaniu dzieci, młodzieży oraz rodziny na taką odległość przez telefon, że najbardziej jednak prawdziwą formą pracy będzie jednak praca w gabinecie i tak też robimy. No może nie ze wszystkimi, ale z większością dzieci i z większością rodzin spotykamy się tutaj w gabinecie na żywo.
Mhm. Jest taka możliwość. To już jest odpowiedź na to najważniejsze pytanie, jeśli ktoś na taką odpowiedź czeka. Oczywiście z pewnością wcześniej należy ustalić telefonicznie, uzgodnić taką wizytę,
tak.
Powiedzieć o problemie, tak. Bo także możliwość informacji telefonicznej, zasięgnięcia
oczywiście,
tych porad istnieje.
Tak, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale też no, jest grupa rodziców, która też będzie chciała przyjść do nas, się z nami spotkać i ta grupa to jest większość rodziców i dzieci, ale będzie też grupa rodziców, która przed COVID będzie chciała skorzystać z porady, że tak powiem, telefonicznej i też jest taka możliwość. To właściwie działamy jak gdyby w dwóch możliwościach. Działamy telefonicznie i działamy na żywo, tak jak przed pandemią.
Ten numer telefonu wybrzmi w naszym dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze go umieścimy, jak zawsze, na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce Przystanek Noc i tam będą Państwo mogli skorzystać z niego w miarę potrzeb. Ale zanim powiemy o możliwościach, sposobach, zasadach udzielania pomocy i terapii, panie Krzysztofie, to chyba czas, aby najpierw i prewencji, co jest szalenie istotne, bo mamy przed sobą sporo czasu na tę rozmowę. Jak pan myśli, od czego powinniśmy zacząć? Chyba od tego, że często, tak jak pan powiedział, dla pana jest to sytuacja trudna, dla każdego z nas jest to sytuacja inna, trudna, uczymy się wszystkiego na nowo. Ona przedłuża się. Młody człowiek ma swoiste problemy. Z jakimi problemami teraz spotykacie się? O czym chciałby pan szczególnie powiedzieć i na co szczególnie zwrócić uwagę?
powiem tak, że jest tak dużo do mówienia, że tak się zastanawiam, od czego zacząć.
Zacznijmy od początku. Od tego, że nagle, powiedzmy, więcej czasu spędzamy wspólnie razem. Że rodzice być może mają, i tu jest ten plus pandemii, jak wielu z Państwa terapeutów goszczących na łączach teraz mówią, że to jest też taki czas uważności i czas obserwacji własnego dziecka, że często pojawiają się, czy jakby ujawniają się problemy, które funkcjonowały wcześniej, a były niezauważone przez pośpiech, gonitwę, zajętość i tak dalej. Ale czasem jest inaczej, że ten czas sprawia, że te problemy narastają, więc panu pozostawiam tutaj decyzję o pierwszeństwie tego, co najistotniejsze i tego, co nam, dorosłym rodzicom, opiekunom, młodzieży, dzieci przydać się może.
Ja trochę może tak przewrotnie powiem, że to jest właśnie taki czas, troszeczkę powiem tak, że jeżeli my jako dorośli mieliśmy z dziećmi dobry kontakt przed pandemią, mieliśmy dobre, bliskie relacje, takie, że tak powiem, dojrzałe i wiedzieliśmy dużo o naszych dzieciach, to teraz one będą jak gdyby bardzo pomocne w tym trudniejszym momencie. Mhm. A kiedy wcześniej był w ogóle kłopot ze znalezieniem czasu dla siebie, z pogadaniem z własnym dzieckiem, z takim serdecznym kontaktem, to teraz też nie będzie łatwo dorosłym osobom rozmawiać z własnymi dziećmi. I to, że oni są fizycznie w domu blisko, to wcale nie oznacza, że będzie ten kontakt łatwy i że będą mogli w momencie, kiedy fizycznie są w domu bliżej siebie i mają więcej czasu dla siebie, to nie oznacza, że ten kontakt się będzie układał. Ja też mam taką obserwację, że dzieci różnie przyjmują ten czas pandemii, zdalnego nauczania. Jedni się w tym nie odnajdują, mówiąc krótko. Innym jest to, mówiąc troszkę po drodze, że cieszą się, że są w zdalnym nauczaniu. To oczywiście wynika z sytuacji, jakie przeżywali przed okresem pandemii.
Tak? Z doświadczeń, prawda? No też każdy jest inny, każdy inaczej patrzy na życie, na świat i ma, jak pan powiedział, różne doświadczenia.
Dokładnie. Także tak jak miałbym kontynuować, młodzież, dzieci, która przed okresem pandemii doświadczała różnych kłopotów w szkole, przeżywała jakąś niechęć do nauki, chociażby z tego, że był brak energii, był niski nastrój. Teraz jak gdyby ma takie poczucie, że ta sytuacja ich w jakiś sposób trochę wyratowała, bo już nie muszą chodzić do szkoły, nie muszą przeżywać lęku związanego z tym, że w szkole trzeba być, że trzeba rozmawiać z rówieśnikami, że trzeba sprostać różnym wymaganiom nauczycieli. I teraz jak gdyby są trochę odciążeni tym, że mają taki spokój w domu i nie ma na niej takich presji, że będą wszędzie musieli na przykład dobrze wypaść, tak? Mhm. Ale to też wynikało z tych kłopotów ich emocjonalnych przed okresem pandemii. Natomiast ta młodzież, która gdzieś realizowała się w relacjach rówieśniczych, była bardzo aktywna, miała dużo energii, nie wyobrażała sobie dnia bez spotkania ze znajomymi, czyli gdzieś była nastawiona na realizację swoich potrzeb, teraz zaczyna przeżywać taki trudny okres, bo te kontakty z ludźmi, kontakty z grupą rówieśniczą są mocno ograniczone.
No i co za tym idzie, pojawiają się właśnie różne problemy związane z kondycją codzienną, prawda, psychiczną, nastrojem.
Tak, no też widzimy to, że nie wszyscy rodzice pracują zdalnie i część rodziców jest większość czasu poza domem, a dzieci mają trudność w takiej organizacji siebie samego, w takiej organizacji sobie nauki zdalnej. Tutaj czasami wręcz rozmawiamy o prostych rzeczach. Na początku rozmawialiśmy, jak zalogować się na platformę zdalną, do zdalnego nauczania. Dzieci nawet takich prostych rzeczy niektóre nie wiedziały, także to troszkę pokazywało nam, że niekoniecznie wszystkim jest łatwo odnaleźć w tym nowym trybie.
W nowej rzeczywistości, zupełnie innej.
Tak. Dokładnie, to bardzo dobre słowo, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość, która w jakiś sposób większość z nas, albo dużą większość, zaskoczyła. Mhm.
Panie Krzysztofie, jak to wygląda? Pan powiedział, że nie zawsze to przebywanie wspólne, blisko, daje dobre rozwiązanie. Czasem się tych rozwiązań szuka. Więc to korzystając z pańskiego wielkiego doświadczenia jako człowieka, który całe swoje zawodowe życie poświęca dziecku z problemem i rodzinie, na co by pan szczególnie zwrócił uwagę? Jakie metody można wprowadzić? Od czego zacząć? Kiedy jest ten problem mimo wszystko? Czy on się pojawia? Czy taka nieumiejętność nawet przebywania ze sobą? Tu w kilka tygodni temu, kiedy rozmawiałam ze specjalistami z Centrum Interwencji Kryzysowej, podkreślali, jak często dochodzi do różnych skrajnych sytuacji, do takich sytuacji wręcz przemocowych, takich zupełnie niespodziewanych, takich, które wymagają terapii, jakiegoś wspólnego spojrzenia. Od czego zacząć? Co można przekazać, powiedzieć, co mogłoby być dostępne? Jaka wiedza dla nas wszystkich?
To bardzo, bardzo trudne pytanie, ale też tak postaram się na niego odpowiedzieć, bo to jest trochę czas dla nas wszystkich, że przychodzi nam refleksja i też mam takie poczucie, że wielu rodziców dostrzega, bardziej dotyka takiej sytuacji, ma taką refleksję, jak wygląda ich kontakt z własnym dzieckiem. I niekiedy, może nie w większości, ale w wielu sytuacjach jest tak, że rodzice gdzieś mają takie swoje postanowienie, że chcieliby ten kontakt z dzieckiem troszkę zmienić, że chcieliby, żeby ten kontakt z dziećmi był inny. Nawet dzisiaj rozmawiałem z panią, która wykonała już bardzo dużą pracę nad sobą i wyciągnęła bardzo dużo wniosków, że wobec naszych dzieci nie możemy być bez kontaktu, że nie możemy jak gdyby nie podejmować żadnych interwencji, że nie możemy zachęcać ich do rozmowy, że nie możemy wszystkiego puszczać na żywioł, że tu potrzeba jest jakaś taka mądrość dorosłych i stały taki dylemat osoby dorosłej, rodziców, kiedy pozwolić, kiedy zabronić, jak rozmawiać, kiedy zagadnąć, z takim dojrzałym wyczuciem zaczynać te rozmowy, nie zawsze pouczać, nie zawsze dyrektywnie zarządzać tą relacją, także...
Zwłaszcza u nastolatka, prawda? Który w ogóle nie ma ochoty na rozmowę i uważa, że przecież ta mama nie jest na bieżąco. Cóż ona może wiedzieć o tej czy innej ważnej kwestii? Od, powiedzmy, związanej z aktualnie odbywającymi się różnymi spotkaniami gdzieś w internecie, czy grami komputerowymi, czy innymi nowościami w sieci. Bardzo często tak jest. Oni uciekają wtedy w tę stronę i nie bardzo wiedzą, o czym mają rozmawiać ze swoimi rodzicami. Jeśli nie przyzwyczajeni są do tej rozmowy, tak?
Pojawia się też takie uczucie bezradności, że jestem złym rodzicem, że nie potrafię dotrzeć do mojego dziecka, że nie potrafię z dzieckiem się spotkać i serdecznie porozmawiać, że też on w ogóle mi nic nie mówi, zamyka się w swoim pokoju, jest trochę w takim świecie wirtualnym, że nie przychodzi, nie spotykamy się wspólnie w kuchni, że nie spotykamy się wspólnie przy posiłkach, że odmawia tego. I pojawia się też taka właśnie bezradność, złość ze strony rodziców, że tego nie ma. A teraz to bardzo, znaczy o wiele bardziej można zauważyć niż wcześniej, no bo wcześniej przed pandemią był ten czas, gdzie wszyscy byliśmy zaganiani. Cały czas praca, u dzieci szkoła i jakoś tak nie doświadczaliśmy tych kontaktów bliżej.
I teraz pan powiedział, że nawet opierając się na przykładzie, no bo pan z takimi przykładami takich rozmów prowadzi wiele i ta droga często rodzica jest też długa i wcale nie prosta. Od czegoś się zaczyna.
Tak, droga rodziców jest długa i zaczyna się tak jak wcześniej powiedziałem, od tych refleksji właśnie. I to już jest bardzo taka duża wartość, że my właśnie nawet w tym czasie mamy taką refleksję, że coś nie, jest nie tak. Jeżeli się spotykamy z tymi wnioskami, to już jest bardzo fajny kierunek, żeby się tym zająć, tak? Mhm. Żeby się tym zająć.
To jest ten pierwszy krok.
Tak, jest to pierwszy krok i bardzo, no i wtedy, tak mówiąc, przydaje się ktoś zupełnie z boku, ktoś taki postronny jak terapeuta, który potrafi troszkę to poskładać, który trochę potrafi towarzyszyć w takim procesie odmrożenia dobrych relacji, ciekawych relacji z dzieckiem, tak? Też dobrze jest nie mieć jakichś takich dużych oczekiwań, żeby nie wpaść w taką pułapkę oczekiwań, że my tu nagle będziemy ze swoimi dziećmi blisko, będziemy rozmawiać, on nam będzie mówił o swoich kłopotach, tajemnicach. To też nie o to chodzi, żeby mieć takie wysokie oczekiwania. Mhm. Żeby, tak jak mówiłem, żeby nie wpaść w taką pułapkę i znowu się nie zniechęcić, tak? Że ta odbudowa trochę tego kontaktu z młodym człowiekiem jednak wymaga czasu i właśnie do tego jesteśmy tutaj przydatni, do tego się możemy przydać.